przedłużający się ból gardła, języka, utrzymująca się chrypka, trudności z połykaniem czy niedrożność nosa zwykle kojarzy się z infekcją. Tymczasem mogą to być już objawy nowotworu w rejonie głowy i szyi, który diagnozowany jest u ponad 11 tysięcy Polaków każdego roku. Trwa 9. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, podczas którego specjaliści przekonują do badań profilaktycznych. Wcześnie wykryty nowotwór głowy i szyi może być w pełni wyleczony, dlatego nie wolno zwlekać ze zgłoszeniem się do specjalisty. Kto i jak może nam w tym pomóc, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są profesor doktor habilitowany Ewa Cierko, kierownik oddziału radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii i adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu.
A także psycholog magister Monika Ksepko z poradni psychologicznej również Białostockiego Centrum Onkologii. Witam panią.
Dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie moim gościom, proponuję uważnie posłuchać, bo być może odpowiedź na to pytanie padnie akurat podczas mojej rozmowy z gośćmi. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Tegoroczny Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi przebiega pod hasłem Nowotwory Głowy i Szyi. Pozostań czujny, nie ignoruj objawów w czasie pandemii COVID-19. Od 9 lat o tej porze roku przypominamy, że jeżeli co najmniej jeden z takich objawów jak ból języka, nieleczone owrzodzenie jamy ustnej i czerwone lub białe plamy w jamie ustnej, ból gardła, utrzymująca się chrypka, ból i lub trudności w połykaniu, guzek na szyi, jednostronna niedrożność nosa lub krwawienie z nosa utrzymują się dłużej niż przez 3 tygodnie, wówczas jest to wskazanie do wizyty u lekarza. Jak to jest z tym zgłaszaniem się w ogóle i ze świadomością tego, że w jamie ustnej, w obrębie języka, policzków, gardła może powstać i rozwijać się rak, pani profesor?
To znaczy ogólnie poprzez te 9 lat zaobserwowaliśmy większą świadomość społeczeństwa, jak również lekarzy w odniesieniu do tych nowotworów. Niestety od 1,5 roku żyjemy w warunkach pandemii i utrudnionego dostępu do lekarza, zarówno pierwszego kontaktu, jak i innych specjalności. Żyjemy w dobie telekonsultacji i tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że dostęp pacjenta do służby zdrowia wskutek też przekształceń służby zdrowia na szpitale covidowe, na obsługę pacjentów covidowych był utrudniony. I z drugiej strony też pacjenci poprzez tę sytuację pandemiczną boją się iść do poradni, do przychodni, gdzie jest tłum ludzi, gdzie jest więcej ludzi i tak naprawdę bardzo często zostają w domu, bagatelizując objawy, albo też tak naprawdę obawiając się, że nie dadzą rady stać w kolejkach przy testowaniu i tak naprawdę nie przychodzą do nas, do diagnostyki. Niestety z wielkim niepokojem obserwujemy to zjawisko, dlatego że widzimy już teraz, że przychodzą do nas pacjenci z nowotworami głowy i szyi w bardzo zaawansowanych stadiach, znacznie bardziej zaawansowanych niż do tej pory. Odsetek takich pacjentów, którym nie możemy zaproponować radykalnego leczenia, czyli leczenia z założeniem całkowitego wyleczenia, jest naprawdę w tej chwili istotnie większy. Wczoraj komunikowałam się ze swoimi kolegami też zdolność z Poznania, z onkologami, którzy policzyli, jaki problem jest to u nich w ośrodku. Podejrzewam, że podobnie jest to u nas na Podlasiu, ale o 1/3 wzrosła liczba pacjentów z nieuleczalnymi nowotworami okolicy głowy i szyi. A są to pacjenci, którzy gdyby się zgłosili kilka miesięcy temu do nas, moglibyśmy walczyć nie tylko o życie, ale również o dobrą jakość życia po zakończeniu leczenia. Także widzimy też, że znacznie mniej zostało wystawionych kart DILO, czyli tych zielonych kart leczenia onkologicznego. Także sytuacja jest taka zatrważająca, nas bardzo to niepokoi i tym bardziej w tym roku jest jeszcze większy apel do wszystkich osób, które cierpią z powodu takich objawów, jak pan redaktor tutaj nam przedstawił, żeby nie bagatelizowali swoich objawów, które trwają więcej niż 3 tygodnie i zgłosiły się do lekarza, bo to może być sprawa wcale niebanalna, a wcześniej wykryty nowotwór na naprawdę jesteśmy w stanie wyleczyć.
Ja rozumiem, że w tym wczesnym okresie pandemii, kiedy rzeczywiście nie wiedzieliśmy nic o samym wirusie, o tym, co się dzieje, kiedy się zarazimy tym koronawirusem, był strach i trudno było to pokonać, ale po pewnym czasie już i służba zdrowia się otworzyła, tylko że ludzie jeszcze się nie otworzyli na to, żeby na te badania jednak się zgłaszać. I teraz, jeśli pani wspomniała o tych kartach DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, no to czy już się widzi, jaka to jest różnica? Czy może pani to określić mniej więcej?
2/3 albo 1/3 mniej karty DILO się wystawia, jeśli chodzi o nowotwory głowy i szyi,
czyli
niż w 2019 na przykład roku.
To jeżeli byśmy przyjęli, że gdyby było tak jak właśnie wcześniej, no to ta 1/3 czy 2/3 to by się wcześniej zgłosiła i wcześniej by wyłapano ten problem, że już się zaczął jakiś nowotwór. A potem przeczekanie spowodowało, że niestety niewiele już można zrobić, albo tak mało, że tylko poprawić jakość życia, bo wyleczyć się pewnie nie da.
Dokładnie tak to wygląda, że brak tych pacjentów w poprzednich miesiącach obecnie obfituje tymi zaawansowanymi przypadkami raków okolicy głowy i szyi. Także jesteśmy my jako lekarze otwarci, laryngolodzy, chirurdzy stomatologiczni, chirurdzy szczękowi, onkolodzy, jest pełen do nas dostęp. Jeżeli macie państwo jakieś obawy, że do nas nie jesteście w stanie państwo dotrzeć, zawsze pozostaje lekarz i stomatolog, lekarz pierwszego kontaktu, którym jest lekarz rodzinny i zawsze lekarz rodzinny może też państwa dalej pokierować na badania.
Każdy, kto ma jakieś objawy infekcyjne, właśnie takie jak wymienialiśmy na początku, czyli czy katar, czy chrypkę, czy w ogóle jakieś niedrożności nosa, no to sobie kojarzy to, zwłaszcza w takim okresie jak teraz, z przeziębieniem zwykłym. No to może jakaś grypka, może jeszcze coś, ale to się utrzymuje dłużej i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby pójść po prostu do lekarza, żeby nawet pod tym kątem, mówię do rodzinnego lekarza, spojrzał.
Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele nowotworów w okolicy głowy i szyi rozwija się w widocznym miejscu. W jamie ustnej, w gardle środkowym, są to też guzki na szyi, w okolicach ślinianek. Także tutaj tak naprawdę wizyta u lekarza jest naprawdę bardzo istotna. A też obserwujemy, że pacjenci, którzy w tej chwili przychodzą, też mówią, że ta ścieżka do leczenia była w poprzednich miesiącach znacznie dłuższa. Także to się naprawdę zmieniło. W tej chwili wszystkie poradnie są tak naprawdę otwarte. Pacjenci troszkę się obawiają, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że wrota zakażenia wirusem COVID-19 to jest okolica nosa, jama nosowa, prawda? Także obawiają się tak naprawdę, że może to będzie na przykład właśnie infekcja tego typu. Natomiast my jako personel jesteśmy zabezpieczeni poprzez szczepienia, poprzez noszenie maseczek, poprzez zakładanie specjalnych osłon na twarz. Także my nie zakażamy pacjentów, a jednocześnie nie boimy się pacjentów i naprawdę jesteśmy w stanie zbadać dokładnie pacjenta i zdiagnozować chorobę nowotworową.
Czy można powiedzieć tak potocznie, że macie w tej chwili wolne przebiegi, że nie ma pacjentów, a wy byście byli gotowi pomóc im?
To znaczy nigdy nie mamy wolnych przebiegów, no dlatego że na każdym etapie choroby onkologicznej jesteśmy w stanie pomagać naszym pacjentom. Także czy to jest pacjent we wczesnym stadium choroby nowotworowej, czy w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, to my dalej takim pacjentom pomagamy. Wolelibyśmy leczyć pacjentów z wczesnym stadium choroby nowotworowej, dlatego że w tym przypadku będziemy mogli oferować pacjentom najlepsze leczenie.
No, trzeba tutaj jeszcze dodać to, że jeśli chodzi o nowotwory głowy i szyi, to takim specjalistą, który to może wyłapać we wczesnym stadium, to niekoniecznie jest właśnie onkolog, bo zawsze nam się kojarzy, że trzeba iść do onkologa, do BCO czy do jakiejś takiej poradni, a wystarczyłoby, żeby ktoś regularnie chodził do dentysty. Jesteśmy przekonani, że obecnie stomatolodzy już mają wiedzę, jakie zmiany, już powinny tam zapalić czerwoną lampkę i powiedzieć: proszę pana albo pani, proszę jednak się skontaktować, bo ta zmiana nie wygląda dobrze. A jeżeli ktoś systematycznie kontroluje uzębienie, na przykład też chodzi do laryngologa, bo to też jest możliwe, to wtedy może się dowiedzieć od lekarza zupełnie innej specjalności niż onkolog, że właśnie trzeba coś zbadać w kierunku onkologicznym.
Tak, i nie zawsze tak naprawdę badanie musi nam potwierdzić chorobę nowotworową, ale dopiero jeżeli właściwie zbadamy przez specjalistę, czyli chirurga stomatologicznego czy szczękowego albo laryngologa i pobierzemy wycinek z takiej zmiany, to dopiero w 100% możemy wykluczyć nowotwór albo potwierdzić i wtedy jak najszybciej wdrożyć leczenie przeciwnowotworowe. My oczywiście mówimy, że lekarze pierwszego kontaktu w kontekście nowotworów głowy i szyi bardzo często jest właśnie lekarz stomatolog, ale też często lekarz dermatolog może być takim lekarzem, dlatego że zmiany na skórze głowy i szyi również mogą się pojawiać w postaci albo raków, albo czerniaków.
I to też właśnie zaliczane jest do nowotworów głowy i szyi, jeżeli są w tej części.
W tej okolicy tak jest.
No właśnie, tylko cały problem jest w tym, że od momentu, kiedy podejmujemy taką nawet sygnał, może taki nieśmiały, że to może być jakiś rak, a do chwili, kiedy podejmiemy decyzję o zdiagnozowaniu, to mija otchłań czasami, a w głowie dzieją się różne rzeczy i rodzą się demony. I właśnie jak z tymi demonami sobie radzić, powiemy za chwilę. Dziś z okazji 9 Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi mówimy właśnie o tym, jak zapobiegać takim nowotworom. A żeby zapobiegać, to trzeba w odpowiednim momencie podjąć decyzję o badaniu. Naszymi gośćmi są profesor Ewa Sierko, kierownik oddziału radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii i adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także magister Monika Ksepko z poradni psychologicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Teraz będę właśnie kierował pytanie do pani psycholog. To łatwo jest tak powiedzieć, trzeba pójść się zbadać, tylko to musi podjąć tę decyzję nie ktoś za nas, a my sami. Nawet nas zapisać do końca nie może, bo to my sami się musimy zapisać na takie badania. Dlaczego wciąż jeszcze w polskim społeczeństwie jest taki strach przed badaniami i ignorowanie objawów, które czasem nawet już utrudniają normalne funkcjonowanie?
To naturalne, że przed każdym nowym momentem w naszym życiu pojawia się niepokój. Jeżeli to dotyczy też naszego zdrowia czy życia, to ten niepokój na pewno będzie silniejszy i znajdziemy milion powodów, żeby odwlec taką decyzję, bo są święta, bo są wakacje, bo czyjeś sprawy są bardziej pilne niż nasze. Z tym, że ten lęk, on z czasem też narasta, uniemożliwiając nam czasami w ogóle podjęcie takiej decyzji o pójściu do lekarza. W którymś momencie jest tak silny ten strach przed udaniem się do lekarza, że tak trochę nam odbiera rozum. Nie myślimy wtedy logicznie, nie jesteśmy otwarci na argumenty innych osób. Zamykamy się troszkę w takim więzieniu z tego swojego strachu. No i to już jest problem, bo czasami trafiamy do lekarza, jak jest rzeczywiście za późno. Bo na przykład już ktoś nas zawiózł na siłę albo musiała przyjechać po nas karetka.
No dobrze, to w takim razie kto i w którym momencie mógłby pomóc, bo u nas w naszym społeczeństwie pójście do psychologa, psychiatry czy do kogoś właśnie z takich ludzi, którzy pomagają mentalnie, to jeszcze ciągle źle się kojarzy. Rodzice najpierw leją dzieci, a potem się okazuje, że trzeba było pójść do psychologa i zapytać, jaki jest problem, dlaczego to dziecko jest takie. I wybuchają. Tak samo jest z dorosłymi przecież. I no właśnie, to jest takie pytanie, kto w jakim momencie jest w stanie i pomóc i przełamać takie obawy? Czy my w ogóle powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że w podejmowaniu decyzji o leczeniu, to jednak powinniśmy zacząć od kogoś, kto ma specjalność psychologiczną. Może psychoonkologa w przypadku tej bojaźni przed rakiem.
Tylko to też jest tak, że jeżeli ani rodzina, ani przyjaciele, ani czasami pracodawca nie jest w stanie zmusić takiej osoby, to obca osoba, czy to będzie psycholog, psychoonkolog, też nie będzie w stanie zmusić, przekonać. Ta rozmowa jest potrzebna rzeczywiście na każdym etapie chorowania, ale ta inicjatywa musi wyjść od chorego, bo ten chory się musi pojawić u psychoonkologa, więc też nie zostanie na siłę zaciągnięty do gabinetu. Ale to rzeczywiście jest tak, że zdarza się, że przy okazji już badań ten lęk jest tak silny i na przykład od lekarza wychodzi taka propozycja, sugestia, że może dobrze by było porozmawiać. I okazuje się, że chorzy coraz częściej korzystają z takiej opcji, z takiej możliwości, bo rzeczywiście to napięcie, ten stres jest tak silny, a czasami też dochodzi do tego taka obrona bliskich przed tym niepokojem, przed tym stresem, który jest związany z możliwością choroby onkologicznej, że łatwiej się rozmawia z obcą osobą niż z rodziną.
No, są różne chwyty. Wiadomo, że dzieci są bardzo skuteczne. Odzwyczajanie na przykład od palenia albo no, pomówią, przecież w telewizji jest, mówią, że szkodzi. To dlaczego palisz na przykład? Może zabrakło nam edukacji na etapie szkolnym, że istnieją nowotwory, że one nie wynikają tak z niczego, że każde zmiany no, są naturalne i może się zdarzyć, że się mogą przekształcać. Może za mało tego uczymy właśnie w tym momencie, kiedy nasz umysł chłonie cokolwiek.
Myślę, że tak, że to też jest argument, bo ja też obserwuję, że rzeczywiście ta świadomość opieki psychologicznej wśród młodych osób jest dużo większa. Te osoby już z pewnością miały w szkołach psychologa i to dla nich nie jest też taki kontakt i taki temat tabu. Więc być może gdyby ta edukacja dotycząca też chorób nowotworowych i leczenia onkologicznego była jakoś przybliżana w szkołach, też może nie byłaby tak odstraszająca, tak przerażająca.
No, mówimy tu o psychologach, ale jak się powie psychoonkolog, to jeszcze większy strach się robi wtedy. No bo on jest jednocześnie i tym, co leczy umysł, i tym, co już niby ma leczyć od nowotworu.
Nie, to żeby wszystko
to przerażające
było, to jest, żeby było jasne, psychoonkolog to jest psycholog, który po prostu porusza się w tej działce leczenia onkologicznego, natomiast od leczenia są onkolodzy, lekarze.
Jasne, czyli psychoonkolog to jest ktoś, kto nas prowadzi za rękę, a właściwie nie dokładnie za rękę, tylko za głowę i mówi: głowo, w tamtą stronę proszę iść, nie iść w tą stronę, ani w tę, tylko trzeba iść tam, bo tam jest ratunek dla ciebie albo też jest wyjaśnienie twojego problemu. To w takim razie no, zaczynamy od tego momentu, kiedy jest podejrzenie i zaczynamy diagnozować. No i co? Jakie znaczenie ma sposób, szybkość i umiejętność informacji o tym, że zauważone objawy są wynikiem zmian nowotworowych, pani psycholog? Bo ta informacja zwala.
Nie ma mocnego na to.
Właśnie. A niedopowiedzenie jeszcze bardziej zwala.
Ale są osoby, które nie chcą wiedzieć. Czasami no, mam takich pacjentów, którzy mówią: o tym to proszę z żoną porozmawiać, albo o tym to proszę z moim mężem rozmawiać, ja nie chcę. I to też jest w porządku, że oni mogą nie chcieć rozmawiać, nie chcą dopuszczać do siebie też takich trudnych informacji w pewnym momencie. Że może to nie jest ten moment. Może przyjdzie jeszcze na to czas, na to pora. I tak jak pan mówił, że to jest trochę takie prowadzenie za rękę, za głowę, czasami to jest podążanie za pacjentem. Trochę puszczanie go
tylko
przodem.
On musi wiedzieć, gdzie iść.
Nawet gdyby miał się zatrzymać na moment, to po prostu trwanie, stanie przy nim. Pozastanawianie się czasami, jakie są opcje, do kogo może się zwrócić o pomoc, kto może być dla niego wsparciem, jak postrzega swoich lekarzy, czy ma do nich zaufanie. Jeżeli ma, no to w takim razie może warto posłuchać tego, co mu mówią, co mu radzą, jakie mu przedstawiają opcje.
No to ile czasu trzeba poświęcić, żeby właśnie przekonać do tego? 11 tysięcy diagnozowanych rocznie w Polsce nowotworów tylko głowy i szyi. Jakbyśmy wszystkie je tutaj wymienili, to byłyby setki tysięcy. I tylu psychoonkologów jest?
Tego nie wiem, nie sprawdzałam liczby.
Ale muszę powiedzieć, że tak naprawdę w naszym ośrodku, w Białostockim Centrum Onkologii, w tej chwili jest naprawdę prężna grupa psychologów, którzy są cały czas w sposób bardzo nowoczesny, innowacyjny i szkoleni. I tak naprawdę dostępność do psychologa u nas w naszym ośrodku jest pełna. Także z punktu widzenia lekarskiego też bardzo często obserwujemy, że dany pacjent bardziej niż inny wymaga wsparcia psychologicznego, ale rzeczywiście bardzo wielu pacjentów jeszcze jakby odmawia pójścia do psychologa, bo twierdzi, że da sobie radę samemu. A prawda jest taka, że czasami takie zdenerwowanie wynikające z usłyszenia, rozpoznania takiego niekorzystnego powoduje, że nie każdy projektuje właściwie swoje emocje i te emocje go dobijają. A czasami psycholog powie, da taką wskazówkę, że my możemy zacząć myśleć konstruktywnie zamiast destruktywnie. I to naprawdę nam bardzo pomaga.
No tak, dobrze, że się odezwał akurat lekarz, który leczy, bo często bywa tak, że lekarz ma zadanie. Ja mam wyleczyć i on się kieruje tym, żeby wyleczyć. Robi wszystko jak najlepiej i gdzieś po drodze jednego nie dopowie, o drugim zapomni i zamiast w głowie u tego leczonego się rozjaśniać, to się zaciemnia i budzą się demony. W którym momencie psychoonkolog powinien się włączyć do takiej właśnie terapii?
To znaczy my z punktu widzenia lekarskiego staramy się, żeby wszyscy pacjenci od samego początku mieli dostęp do psychologa.
Nawet jak nie do końca chcą.
Nawet jak nie do końca chcą, my im zawsze proponujemy. I tak naprawdę obecne rekomendacje, obecne nowoczesne konsylia wielodyscyplinarne również w swoim zespole wielodyscyplinarnym posiadają psychologa. I tak naprawdę nie mamy już wątpliwości, że na przykład kobiety z rakiem piersi wszystkie mają opiekę psychologa na dzień dobry w swojej ścieżce takiej terapeutycznej. My ciągle jeszcze musimy pracować nad innymi lokalizacjami, gdzie to nie jest aż takie oczywiste.
No dobrze, to w takim razie, jeśli chodzi już o to przekazanie diagnozy, czy zawsze lekarz ma czas albo nawet umiejętności, żeby powiedzieć, że właśnie są takie zmiany, że konieczna jest dodatkowa diagnostyka, że trzeba jeszcze coś poszerzyć i w ogóle tego nie trzeba się bać, bo to akurat nam rozjaśni, a nie zagmatwa obraz tej choroby. Czy tu właśnie ta rola tego psychoonkologa, psychologa jako takiego, nie jest chyba najważniejsza?
Bardzo ważna, tylko tak jak właśnie pani psycholog powiedziała, pani magister powiedziała, że ludzie muszą dojrzeć do tego, żeby poszli do psychologa. Jedni idą od razu z marszu, a inni muszą przemyśleć, zaadaptować się. Jest bardzo różna taka dynamika adaptacji do zasłyszanej diagnozy. I tutaj tak naprawdę my jako lekarze też jesteśmy szkoleni z psychoonkologii, aczkolwiek nie aż w tak świetnym stopniu, jak tutaj nasi koledzy psycholodzy, ale właśnie po to, żeby umiejętnie przedstawić pacjentowi diagnozę. Lekarz jest tylko człowiekiem. Bywa, że też nie potrafi, ma też swoje lepsze dni, gorsze dni, czasami dużo bardzo obowiązków i też nie zawsze na pewno uda mu się to przedstawić, tą diagnozę w sposób idealny. Niemniej jednak staramy się też, żeby ta diagnoza była nie rujnująca emocji pacjenta i staramy się wesprzeć w tych pierwszych etapach, przede wszystkim informując pacjenta bardzo szczegółowo, na czym będzie polegała diagnostyka, potem leczenie. Czasami pacjent jest tak zdenerwowany, że on w większości z tego, co my mówimy,
zapomina,
w ogóle
nawet nie
zapomni. Więc na kolejnych wizytach tak naprawdę powtarzamy to, co żeśmy mówili na wizytach poprzednich. I proces przekazywania informacji, proces wsparcia pacjenta to nie jest jednorazowa rzecz. To jest tak naprawdę przewlekła opieka nad pacjentem i ze strony lekarza, i ze strony psychologa.
Pani magister, to w takim razie pani towarzyszy takiemu pacjentowi przez cały czas jego leczenia i rehabilitacji potem.
Tak, bardzo często jest tak, że spotykam się z pacjentem tuż po otrzymaniu diagnozy i towarzyszę na oddziale i później w tym leczeniu takim ambulatoryjnym, a zdarza się jak w przypadku na przykład pań z klubu Amazonek, że również po wyleczeniu. Mam pacjentów, których poznałam, kiedy wyszli z gabinetu lekarskiego właśnie z rozpoznaniem. Później opiekowałam się nimi na oddziale radioterapii i do tej pory mam kontakt, mimo że to leczenie przebiega już na przykład w innych ośrodkach, że są konsultowani gdzie indziej.
No ale jeszcze ważne, że te osoby są i w wielu wypadkach są wyleczone nawet. Tak. A mimo wszystko jeszcze nawiązały taką więź, że
to prawda,
potrzebna jest
bo
taka
to nie
pomoc.
Jest wcale takie proste też wyzdrowieć z choroby onkologicznej.
No, w chorobie onkologicznej nie choruje tylko jeden chory, a także choruje cała rodzina,
więc
otoczenie.
Tu czasami są problemy z tym związane.
To za chwilę spróbujemy powiedzieć, jakie są szanse na wyleczenie, żeby podać argument dla właśnie podjęcia decyzji, że im wcześniej, tym lepiej. Sporo uwagi poświęciliśmy psychologicznemu podejściu. Tutaj pani magister Monika Ksepko nam tłumaczyła, jaka jest rola takiego psychoonkologa. Teraz pytanie do pani profesor Ewy Sierko. Pani profesor, a jakie znaczenie dla samego przebiegu choroby, może najpierw, potem skuteczności leczenia, ma włączenie właśnie takiego kogoś jak psychoonkolog w przypadku nowotworów?
W przypadku nowotworów głowy i szyi, bo o nich dzisiaj mówimy, jest to bardzo kluczowa rola, dlatego że często leczenie przeciwnowotworowe w tej okolicy wiąże się z zaburzeniami potem funkcjonowania okolicy gardła, jamy ustnej, krtani.
Bywają szpetne.
Często doprowadza do zmiany wyglądu twarzy i szyi, prawda? W związku z tym tak naprawdę wsparcie psychologiczne i rozmowa z psychologiem i przed rozpoczęciem leczenia, tuż po wykonaniu tego leczenia, w trakcie przebiegu długotrwałego leczenia, jakim jest na przykład czy radioterapia, czy leczenie systemowe i wsparcie ze strony psychologa jest tutaj bardzo istotne. Proszę sobie wyobrazić, że u pacjentów, którzy na przykład mają w planie zabieg usunięcia krtani, jest to szczególnie istotna praca, dlatego że część z tych pacjentów wyłącza się zupełnie z życia społecznego i tak naprawdę nie akceptuje swojego stanu rzeczy, założonej rurki tracheostomijnej, wstydzi się otoczenia, nie zawsze podejmuje walkę, żeby nauczyć się z logopedą mówić mową tak zwaną przełykową. I tutaj bardzo ważna właśnie rola jest psychologów przed takim zabiegiem operacyjnym i tuż po zabiegu operacyjnym, kiedy tak naprawdę psycholog wspomaga pacjenta w podjęciu tej walki, tej próby nauczenia się, bo nauczenie się mowy przełykowej jest możliwe u każdego pacjenta, ale pod warunkiem, że ten pacjent podejmie tą próbę.
Będzie chciał.
Będzie chciał. I obecnie laryngolodzy zakładają protezy głosowe rutynowo już po wykonaniu zabiegu usunięcia krtani, ale dalej należy nauczyć się, w jaki sposób mowę przełykową można wykształcić. Słyszałam wiele osób, które bardzo pięknie mówią, praktycznie bez zmiany zupełnie. Troszeczkę jest inny tembr jakby tego głosu. Natomiast wyrazistość wypowiedzi przy tych protezach przełykowych głosu jest naprawdę bardzo ładna. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałam z młodą dziewczyną, która będąc w ciąży z córeczką miała zdiagnozowanego raka krtani i była konieczność usunięcia krtani. W tej chwili jest 7 lat po leczeniu. Córeczka ma 7 lat. Szczęśliwie poszła do szkoły, a dziewczyna świadczy swoją osobą tym, jak pięknie nauczyła się mówić, że jednak można normalnie żyć, można wyćwiczyć głos pięknie, uprawia sport, powróciła do życia zawodowego.
Tu mówimy o nowotworach krtani, a bywają takie, które powodują, że usuwa się część na przykład szczęki i też trzeba się nauczyć jeść, nauczyć się mówić. Kwestia języka też jest to problematyczne. To są wszystko takie rzeczy, które wymagają później nauki od nowa.
Tak, jeżeli na przykład jest operacja usunięcia części języka, rzeczywiście kwestia artykułowania różnych słów jest utrudniona przy operacji zatok szczękowych czy resekcji części żuchwy. Również kwestia jedzenia i mówienia również jest tutaj utrudniona, prawda? Obecna medycyna zapewnia pacjentom naprawdę bardzo wysoką jakość zabiegów aktualnie operacyjnych i tak naprawdę wykonuje się rekonstrukcję tkanek zarówno miękkich, jak i kostnych. Oczywiście nigdy stan po takim zabiegu operacyjnym nigdy nie będzie identyczny jak przed operacją, ale pokonujemy tutaj bardzo poważną chorobę, jaką jest choroba nowotworowa. Natomiast możliwości w tej chwili rekonstrukcyjne, które posiadają nasi chirurdzy również na Podlasiu, powodują, że możemy przeszczepiać tkanki kostne na przykład z podłudzi. Możemy również tworzyć różne elementy twarzy za pomocą drukarek 3D. Przeszczepiane są tkanki miękkie i z przedramienia, i z części szyi, i z podudzia. I naprawdę efekty tego typu postępowań chirurgicznych są naprawdę spektakularne. Ja mam porównanie, ponieważ już 30 lat jestem onkologiem i pamiętam, co medycyna mogła zaoferować pacjentom 30 lat temu, a co może zaoferować w tej chwili. I tak naprawdę kiedyś nie byliśmy w stanie nawet wyleczyć pacjenta z większym zaawansowaniem okolicy głowy i szyi. W tej chwili nie dość, że pacjent jest wyleczony, to jeszcze ubytek tkanek, który w trakcie zabiegu operacyjnego musiał zaistnieć, jest bardzo ładnie zrekonstruowany. Tudzież w tej chwili nowoczesna radioterapia poprzez jakby rzeźbienie dawką promieniowania, co możemy wykonywać, mając bardzo innowacyjny, nowoczesny sprzęt, też powoduje, że tak naprawdę staramy się oszczędzać tkanki, które są istotne dla funkcjonowania pacjenta, żeby ta jakość życia była naprawdę najlepsza.
Czyli z tego wszystkiego wynika taki wniosek, że teraz to nawet takie bardziej zaawansowane stany jednak da się naprawić.
W bardzo dużej mierze tak. I dlatego jeżeli jest większy stan zaawansowania, to łączymy różne metody leczenia. Najpierw na przykład wchodzą chirurdzy, wykonują bardzo ładne operacje, resykują cały nowotwór z dużym marginesem tkanek, usuwają węzły chłonne, ale na to miejsce przeszczepiają tkanki z innych części ciała. Uzupełniają dno jamy ustnej, uzupełniają fragment usuniętej żuchwy. Często również protetycy, dentyści pomagają nam uzupełnić nie tylko uzębienie po takich zabiegach rekonstrukcyjnych, ale również na przykład pomagają nam uzupełnić jakieś otwory, połączenia między jamą ustną a zatoką szczękową. Także tutaj współpraca jest wielospecjalistyczna, ale też na tym etapie musimy wspomagać się pracą rehabilitantów, fizjoterapeutów. Oni pracują z tkankami miękkimi, mobilizują je, zapobiegając obrzękom, pomagają pacjentom nauki łykania, połykania, przeżuwania pokarmów. Także tutaj tak naprawdę bardzo wiele osób współuczestniczy w dojściu pacjenta do nowej normalności, którą mamy po zabiegu operacyjnym czy leczeniu w ogóle onkologicznym.
Czyli najlepiej jak najwcześniej wyłapać zmiany nowotworowe, bo wtedy jest najmniejsza ingerencja i łatwiej i szybciej można to wszystko odnowić. A druga sprawa, łatwiej jest się przywrócić do normalnego funkcjonowania. Jak długo taki turnus rehabilitacyjny powinien trwać u kogoś, kto jest po chorobie onkologicznej? Czy w zasadzie powinien trenować już potem przez cały czas?
To znaczy na pewno przez cały... Część ćwiczeń powinna być wykonywana nawet samodzielnie w domu przez pacjenta i tego nasi pacjenci też są uczeni. Właśnie pacjenci z nowotworami głowy i szyi uczeni są po leczeniu takich specjalnych ćwiczeń, które zapobiegają obrzękom okolicy szyi, okolicy podbródkowej. Część zabiegów jest realizowana w trybie ambulatoryjnym. To mogą być takie dwutygodniowe turnusy, ambulatoryjne nawet. I to też wszystko wynika z tego, co możemy zaproponować pacjentowi, a co refunduje nam NFZ. Ale nasi pacjenci mają dostęp zarówno do lekarzy, rehabilitantów, którzy tak naprawdę planują pewien cykl tutaj, czy masaży, czy ćwiczeń, ale również nasze fizjoterapeutki pracują z pacjentami. Mamy też możliwość w Białostockim Centrum Onkologii, jest taki program powrotu do pracy, gdzie ludzie aktywni dotąd zawodowo mogą zapisać się i również dodatkowe rehabilitacje mamy refundowane z funduszy unijnych.
Te wszystkie informacje gdzieś można znaleźć u Państwa na stronie internetowej, czy zadzwonić po prostu do kogoś, jeśli ktoś potrzebuje takiej wiedzy?
Na stronie internetowej jak najbardziej są informacje dotyczące każdej jednostki naszego szpitala, między innymi właśnie Zakładu Psychologii, Zakładu Rehabilitacji, gdzie jest znacznie więcej informacji dotyczących, co oferuje i psycholog, i fizykoterapeuta pacjentom.
Już niespełna 9 minut brakuje do 14. Na koniec zatem przypomnijmy, jakie działania prowadzone są w województwie podlaskim, a w szczególności w Białostockim Centrum Onkologii, czy też w szpitalach wojewódzkim i klinicznym w Białymstoku, właśnie w związku z tygodniem profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Czy możemy tak w skrócie?
Oprócz akcji edukacyjnych zapraszamy Państwa na badania, ale tych Państwa, u których jest podejrzenie nowotworu, na badania do poradni chirurgii szczękowo-twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Skłodowskiej 26 w Białymstoku we czwartek od 10 do 12, ale również poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ulicy Waszyngtona 15 w gabinecie 1003 w bloku M. Zaprasza na badania we środę w dniu jutrzejszym od 9 do 13 i w piątek od 9 do 13.
Jeśli ktoś tego nie zapamiętał, mogę powiedzieć, że wszystkie te informacje można znaleźć na stronie Białostockiego Centrum Onkologii. Wystarczy wejść chyba w aktualności, bo tam to jako pierwsza pozycja
na
w tej pierwszej, chwili jest.
Na głównej stronie tak naprawdę w tej chwili są wszystkie informacje dotyczące tygodnia profilaktyki nowotworów głowy i szyi i na pewno znajdziecie Państwo informacje dotyczące badań.
To jeszcze zupełnie już na koniec. czego się wystrzegać lub czego nie robić, żeby się nie narażać na ewentualność powstania nowotworu głowy i szyi.
Nie palić papierosów, nie nadużywać wysokoprocentowego alkoholu, dbać o higienę jamy ustnej i eliminować ryzyko infekcji wirusem HPV.
Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi były profesor doktor habilitowany Ewa Sierko, kierownik oddziału radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii i adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję.
Do widzenia Państwu.
Psycholog magister Monika Ksepko z poradni psychologicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Również Pani dziękuję.
Dziękuję.
Jeśli ktoś włączył się do słuchania Radia Białystok w trakcie audycji i chciałby odsłuchać tę część, którą niestety pominął, to w całości może całe wydanie posłuchać na stronie internetowej naszego radia, także proszę zajrzeć do zakładki Szlachetnego Zdrowia. A o 14:00 gospodarzem popołudnia z Polskim Radiem Białystok będzie Andrzej Bajus. Zostańcie zatem z nami. Ja dziękuję za uwagę, życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia za tydzień.